Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Wiosna, 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 ach to ty. Tak, tak, ona już tu jest. 21 marca rozpoczęła się ta kalendarzowa. Dzień wcześniej powitaliśmy wiosnę astronomiczną. To czas, gdy po długim zimowym śnie przyroda budzi się do życia. Na drzewach pojawiają się bazie, a ptasie radio gra coraz głośniej. Polskie Radio Białystok dziś też pod znakiem wiosny. Magdalena Pietruczak, witam w bajkowych tropach.
Jest to miejsce gdzieś na ziemi, w którym sny spełniają się.
Za krokiem krok pójdę za tobą, przed siebie wprost, gdzie nie płynie czas.
Tyle jest radości w nas, bo mamy siebie. Dzięki tobie siły mam, by móc dalej biec.
Dosięgniemy razem wszystkich gwiazd.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Gdzie kwitnie kwiat, musi być wiosna. A gdzie jest wiosna, wszystko wkrótce zakwitnie. To jeden z cytatów o tej niezwykłej porze roku, na którą czekają i starsi, i młodsi.
Wiosna jest bardzo ciepło. Są kwiaty.
Ziołek, zawilec, tulipan, niezapominajka, zapominajka. Poziomki rosną. Czasami pada deszcz i jest słońce i wtedy robi się bardzo ładne słońce. Jest bardzo dużo trawy i zwierzęta już się pojawiają. Bardzo dużo ich. Niedźwiedzie zimą śpią, a budzą się dopiero w wiosnę.
W wiosnę latają osy i szarszenie.
Ja widziałam wiewiórkę.
Wiosnę też są muchy.
Są też trzy gatunki węży w Polsce.
Wiosna można jeździć na rowerach.
Można jeździć na hulajnodze.
Zimowe ubrania chowamy do szafy.
Z wiosną wiąże się wiele zwyczajów. Jednym z nich jest tak zwane topienie marzanny, czyli słomianej kukły. Według dawnej tradycji miało to na celu symboliczne przegonienie zimy, a w zamian zaproszenie ciepłej, urodzajnej wiosny. A co o marzannie wiedzą nasi bajkowi słuchacze?
To jest taka laleczka, którą się pali, jak nadchodzi wiosna.
Na przykład można ją wrzucić do wody, żeby się roztopiła do rzeki.
Ma chusteczko na głowie.
Ma korale.
Ma sukienkę z wiosny.
Ma ten szalik, czy nie?
Tak, ma.
Jest ze słomy.
Ma kij, żeby stała.
Jest biała.
I mama kijasz.
Ma usta pomalowane na czerwono.
Jest kolorowa.
Ma policzki na różowo.
Budowałam marzenne. No w tym to siostra mi pomagała. Zajęło mi to z pół godziny.
Wiele rzeczy miałem.
Perukę, szmatkę.
Wtedy jak miałem to 3 lata, to poszliśmy utopić.
No dobrze było.
A zrobiłem sam marzenne w 5 minut. No bo szybko pracowałem.
Po prostu.
Trzeba mieć kijki, słomę, ubranie kolorowe. Jeszcze chustę na głowie. I jeszcze pomalować ją.
Ładna.
Dla mnie też ładna.
To jest symbol, że wiosna idzie i zima odchodzi.
18. 21 marca.
Bo się zaczyna wiosna.
Gdzie się i niesie się marzanna do miejsca, gdzie się nie będzie palić.
Na przykład ze szkoły albo z przedszkola.
Nad rzekę. Zamaczamy marzanna.
Topimy ją.
Idziemy na most i wrzucamy na przykład do rzeki.
Żeby marzanna odpłynęła.
Papa marzanna.
Żeby marzanna płynęła przez cały świat.
Powiecie, że ludzie pływają i żeby nie nastąpiły na ludzi.
Tylko w Niemczech się topi marzanna i się pali.
W Anglii.
Nie wrzuca się do kranów.
W Rosji.
Nie wrzuca się do Afryki marzanny.
No bo tam cały czas jest ciepło.
No właśnie. I zimy tam nie ma.
Się nie wrzuca do czystej rzeki.
No bo żeby nie była brudna.
I teraz to już nie można tapić marzanny, bo się pobrudzi. Nie wolno już nic tapić w rzekach.
Ja palę, żeby nadszedła wiosna.
A może, no można też spalić.
No bo wtedy jest zimno i może śnieg się znudzić już w ogóle i chce się, żeby było ciepło i nie wolno się bawić na placu i nie można wychodzić na spacery.
Wiosną można wychodzić na spacer i wtedy jest cieplutko.
W zimę można zachorować, jak się bawi śniegiem.
Na przykład jak ktoś trochę zje śniegu, to można zachorować.
U kolegi w bloku się nazywa jedna pani marzanna.
Wiosna to bardzo pracowity czas w ogrodzie. Aby później czerpać z niego pełnymi garściami, trzeba go dobrze przygotować. A jak to zrobić, opowie nam miłośniczka działkowania Wioletta Maziarz.
Marzec jest miesiącem, w którym, jeżeli towarzyszy nam pogodna aura, mamy ręce pełne pracy. Z pewnością rozpoczniemy tutaj dokładne porządkowanie działki po zimie. Dokładnie grabimy trawnik, napowietrzamy darń za pomocą wertykulatora. Możemy również zastosować pierwsze nawozy azotowe, ale oczywiście tylko wtedy, gdy mamy pewność, że nie będzie już mrozu. Kontrolujemy przechowywane przez okres zimy bulwy i cebule. Oczywiście, jeżeli wśród nich są jakieś porażone, wówczas je wyrzucamy. Dzielimy byliny na rabatach, wysiewamy warzywa i kwiaty jednoroczne. Gdy już wyrosną, to pikujemy i nawozimy siewki. Przeważnie jest to tak po około 2 tygodniach. Wysiewamy byliny na rozsadnik. Robimy sadzonki pelargonii. Sadzimy kanny i lilie do doniczek. Przycinamy krzewy o ozdobnych liściach i pędach, np. derenie, berberysy. Pielęgnujemy żywopłoty. Uszczykujemy przyrosty u jodeł, świerków i sosen. Zabieg ten powtórzymy też w czerwcu. Przycinamy też cisy, jałowce, choiny, żywotniki, cyprysiki. Przycinamy też powojniki wielkokwiatowe, kwitnące wiosną i latem. I tutaj te rośliny słabsze tniemy na wysokość około 50 cm, a rośliny mocne tak około 1,50 m. Powojniki kwitnące latem przycinamy mocno, a te botaniczne przycinamy 1,50 m nad ziemią. Milin tniemy na 50 5 pąków. W marcu przycinamy też drzewa jabłoni i gruż, także śliwy, morele i borówki. Pod koniec marca możemy posadzić także nowe, młode drzewka. Pamiętajmy jednak o podlewaniu, przywiązaniu do palików, a także o odpowiednim formowaniu drzewek. Trzeba przygiąć te młode pędy tak, aby utworzyły prawie kąt prosty z przewodnikiem. Nierozkrzywione drzewka przycinamy tak na wysokość około 1,20 m. No i w ciągu sezonu wyrosną pędy boczne i one zagęszczą tą małą koronę. W marcu możemy też szczepić drzewa owocowe, jabłonie i grusze. Jeżeli jeszcze dostrzeżemy jakieś zeszłoroczne owoce, to oczywiście zbieramy je i palimy, głęboko zakopujemy.
Taki ogród na pewno będzie cieszył oko i podniebienie. A co zrobić z warzyw z własnego ogródka? Już za chwilę przepis na błyskawiczną sałatkę jarzynową zaprezentuje nam młody bloger kulinarny Bruno.
Bajkowe tropy.
Będą nam potrzebne kilkanaście składników. Groszek, jajka, cebula, musztarda, majonez, ogórki, jabłko, ziemniak i marchewki.
Teraz zaczyna się prawdziwa przygoda. Przygoda z obieraniem. Dla początkujących wybierzmy obieraczkę. Jeszcze jedna mniejsza uwaga. Pamiętajcie, żeby to robić przy uwadze rodziców. Jak mamy ugotowane warzywa? Pierwsze, co zwracam uwagę, jak są ugotowane, je się łatwiej kroi. I jeszcze jedna rzecz, kroicie na desce. Kroję sobie na talarki. Bierzemy po jednym talarku i przekrajemy na cztery. Marchewka pokrojona? W takim razie wrzucamy warzywa do miski. Warzywa wrzucamy w dowolnej kolejności. Pietruszkę kroimy w paski. Wrzucamy pietruszkę do miski i kroimy dalsze warzywa. Warzywa pokrojone. Ha, trucizna, co nie? Teraz przyprawiamy. Do przyprawienia będą nam potrzebne majonez, musztarda, sól, pieprz. Bierzemy majonez, żałujemy majonezu oraz musztardy. Dodajemy tyle, ile chcemy. No, ja dam dużo. Majonez dodany. Bierzemy musztardę. Musztardy też nie żałujemy. Pamiętajcie też, że musztarda jest dosyć ostra, więc też nie przesadźcie z tym. Musztarda dodana. Bierzemy sól. Solimy, ile się da. I ostatni składnik, pieprz. Teraz bierzemy dużą łyżkę i wszystko mieszamy. Sałatka wymieszana jest gotowa do konsumpcji. Ja się zabieram za jedzenie, a z wami się żegnam.
Ogrzeje zboże na chleb da, jesień przebierze liśmi świat. Zima nie zatrzyma ciepła, które z nas bije i czeka aż
wiosna. Znów zapiknie świat, ta radosna, tak jak ty i ja już idzie wiosna. Wszystko ma swój czas, już idzie wiosna.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Zostając jeszcze w klimacie smaków, mam taki oto cytat. Na zmartwienie nie masz jak jedzenie. A to zdanie pochodzi z książki Małgorzaty Musierowicz pod tytułem Szósta klepka, która już teraz w cyklu do czytania, do słuchania.
Czyta Małgorzata Musierowicz. Kilka minut po ósmej Cesia filznęła się boczkiem do klasy pierwszej B. Prawie wszyscy już byli. Panowała atmosfera dosyć naprężona, jak to przed klasówką. Wszyscy rozmawiali przyciszonymi głosami. Wchodząc, Celestyna pogratulowała sobie w duchu, że we wrześniu wybrała ławkę drugą w rzędzie przy drzwiach. Teraz wystarczył tylko krok i już siedziała w swojej bezpiecznej fortecy. Gdyby miała przejść przez całą klasę pod ostrzałem spojrzeń wszystkich obecnych, wolałaby najprawdopodobniej zawrócić i uciec do domu. Nie mogłaby znieść myśli, że wszyscy patrzą krytycznie na jej zbyt grube łydki. Równolegle zaś drążyła ją paradoksalna świadomość, że nawet gdyby przeszła przez całą klasę trzykrotnie tam i z powrotem, i tak nikt by na nią nie spojrzał. W każdym razie siedziała teraz w swojej ławce obok najprzystojniejszego chłopca w klasie. I nie tylko on, ale nikt w ogóle nie zwrócił uwagi na fakt, że pomalowała dzisiaj rzęsy. Najprzystojniejszy chłopiec w klasie miał na imię Pawełek i podobny był do wszystkich aktorów filmowych naraz, a już najbardziej do nieokreślonego ideału męskiej urody, jaki nosi w swym sercu każda kobieta. Miał półdługie, złote włosy, olśniewający uśmiech i promienne, szafirowe oczy. Kiedy Cysia patrzała na niego zezem, widziała majaczące w tle ponure oblicze niejakiego Jerzego Hajduka i jego okrągłą, krótko ostrzyżoną głowę, który to widok stanowił oczywisty kontrast z rzymskim profilem Pawełka. Z tego, że siedziała w jednej ławce z pięknym Pawełkiem, nie mogło wyniknąć nic poza korzyściami ściśle naukowymi. Pawełek był świetnym matematykiem i chętnie dawał ściągi, poproszony o tę przysługę. Nieproszony nie tylko nie dawał ściąg, ale w ogóle nie dostrzegał Celestyny, czemu ona nawet się nie dziwiła. Bądź co bądź, w klasie było tyle ślicznych dziewcząt, że doprawdy miał Pawełek na co popatrzeć. W tej chwili właśnie patrzał na czarnowłosą Kasię, właścicielkę głowy w loczkach, zadartego noska i wspaniałych rzęs. Cysia również popatrzała na Kasię z bezinteresownym uznaniem. Pawełek przeniósł wzrok na rudą Beatę, a za nim spojrzała i Cesia, odnotowując przy okazji, że Beata ma pomalowane brwi. No, no, niczego sobie, nos też popudrowała. Patrzcie, patrzcie. A Hajduk gapił się na Cesię niechętnym wzrokiem. Czego ten się gapi? Ponurak jeden. Gapi się i gapi. Cesia obdarzyła Hajduka spojrzeniem ostrym i wyniosłym. Niech się nie gapi. Wstrętny facet. Patrzy tak i krytykuje w myślach każdą wadę Cesinej urody. Wszyscy oni są tacy. Lubią tylko ładne dziewczyny i zawsze patrzą przede wszystkim na nogi. A sam wcale nie jesteś taki śliczniutki, kolego. Pryszcze masz i tyle. W tok tych mściwych rozmyślań wdarła się matematyczka, pani Pościkowa, otwierając energicznie drzwi i wkraczając do klasy. Była to rumiana, zaaferowana osoba o siwej czuprynie i rękach pełnych zeszytów do klasówek. W klasie natychmiast zmienił się nastrój. Ustała wymiana spojrzeń i znikły wszelkie odmiany cichego flirtu. Nie było już nic ważniejszego od klasówki. Minęło pół godziny i Cysia szczęśliwie dotarła do końca obliczeń. Tym razem udało się jej nie poprosić Pawełka o pomoc, z czego była szalenie dumna. Właśnie zaczynała w duchu chwalić samą siebie, kiedy skrzypnęły drzwi klasy i stanęła w nich Danka Filipiak. Celestyna spojrzała na nią z zachwytem. Danka wyglądała jak rusałka z jeziora Świteś. Wysmukła, blada, z tajemniczymi, zamglonymi oczami. A to co? Spytała pani Pościkowa ze zdziwieniem, patrząc w stronę drzwi. Zaspałam, oświadczyła Danka. Jej długie, brązowe włosy były potargane, bluzka zapięta krzywo. Co będzie z twoją klasówką? Nie napiszę. Dlaczego jesteś tak niedbale ubrana? Spytała pani Pościkowa ku oburzeniu Celestyny. Danka milczała, krnąbrnie patrząc w ziemię. Po lekcji zgłosisz się do wychowawcy, powiedziała zimno nauczycielka. Brak mi już cierpliwości, Filipiakówna. Masz katastrofalne oceny i ani śladu dobrej woli. Danka w milczeniu siadła na swoim miejscu. Cesia właśnie rozważała możliwość sporządzenia ściągaczki dla spóźnionej Świtezianki, kiedy Pawełek zaszeptał coś z boku. Odwróciła się, przesuwał w jej stronę karteczkę zwiniętą w rulonik. Podaj Danusi. Nowacki, powiedziała w tej samej chwili pani Pościkowa. Jej sokole oko dostrzegło podejrzany ruch w drugiej ławce. Podeszła bliżej, wyciągając dłoń. Pawełek zachował się zdumiewająco. Złapał rulonik i usiłował go zniszczyć z pośpiechem tak podejrzanym, jakby to był zwitek tajnej bibuły, a nie zwykła ściągaczka. Daj to, daj, powiedziała nauczycielka stanowczo i Pawełek nagle obezwładniony wypuścił z palców karteczkę. Nie gniewaj się, kochana, wszystko ci wytłumaczę, przeczytała głośno pani Pościkowa. Przepisz szybko, może zdążysz. Może ci postawi choć trójkę. Ona jest mało spostrzegawcza. Całuję twój na zawsze Raczek. W klasie rozległ się zbiorowy wybuch radości. Czy to liścik do Filipiakówny? Padło srogie pytanie. Zmartwiały Paweł pokręcił głową. No to do kogo? Zdziwiła się pani Pościkowa. Paweł skinął w stronę Cesi, nawet na nią nie patrząc. Kątem oka Cesia zobaczyła wystraszoną twarz Danki. W następnej chwili zdała sobie sprawę, że poza Danką i Pawełkiem tylko ona jedna wie, kto miał być odbiorcą kartki. Przeleciał jej jeszcze przez głowę obraz koleżanki stojącej przed dyrektorem i obojętnie przyznającej się do wszystkiego, co jej zarzucą, i zerwała się z miejsca z sercem przepełnionym uczuciem ofiarnej przyjaźni. Czy to do mnie? Powiedziała słabo, wskazując palcem ściągaczkę. Pani Pościkowa popatrzyła na nią z zastanowieniem. W klasie panowała cisza. Ach, tak, powiedziała wreszcie nauczycielka. Tak, szepnęła Cesia, której zaczynało już brakować tchu. Zdawała sobie sprawę, że wersja, iż Pawełek do niej pisywał czułe liściki, była wysoce nieprawdopodobna. Pawełek do niej. Pani Pościkowa chyba w to nie uwierzy. A jednak uwierzyła. No ładne rzeczy, powiedziała surowo. Po lekcji pójdziecie ze mną do waszego wychowawcy. Filipiakówna też z powodu spóźnienia. Nauczycielka westchnęła. A to się ucieszy profesor Dmuchawiec. Odwróciła się, a wtedy Cesia zaczęła sporządzać kolejną ściągaczkę. Była jeszcze nadzieja, że Danka zdąży odpisać.
Kultowa jeżycjada Małgorzaty Musierowicz w interpretacji samej autorki polecają wydawnictwo Labretto, Legini i Polskie Radio Białystok.
I tak oto głos niezwykłej pisarki Małgorzaty Musierowicz doprowadził nas do finału Bajkowych Tropów. Niech ta pierwsza wiosenna niedziela upłynie wam w pogodnej atmosferze. Magdalena Pietruczak, do usłyszenia!
Była apteka. Poproszę mleka. paczkę, wypisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła 2 złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki. A wreszcie znalazł się kupiec,
na obiad można ją upiec.